na antenie Radia Maria. Czas na audycję Szukając Słowa Bożego. Audycja, która ma za zadanie wprowadzić nas w liturgię najbliższej niedzieli, liturgię Słowa. Zapraszamy radiosłuchaczy, aby uczestniczyć w tej audycji, aby wsłuchiwać się w słowa, które zostaną wypowiedziane przez naszego dzisiejszego gościa, którego serdecznie witam, a jest wraz z nami ksiądz profesor Stanisław Hałas, sercanin, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, także kapłan, który należy do dzieła biblijnego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Na wieki wieków, amen.
Księże profesorze, 16. niedziela zwykła przed nami. Pragniemy zgłębić tekst, pragniemy to słowo uczynić słowem naszym. Pragniemy, aby to słowo trafiało do nas w sposób jak najbardziej też świadomy. Chcemy nie tylko słuchać tego słowa, ale przede wszystkim słyszeć to słowo. I temu też służy ta audycja, Szukając Słowa Bożego. Na wstępie przyzywajmy wstawiennictwa Ducha Świętego, który prowadzi, który jest naszym, można tak powiedzieć, za arcybiskupem księdzem Hozerem, takim GPS-em tutaj na ziemi, który ma za zadanie prowadzić nas również po kartach Pisma Świętego. Duchu Święty, przyjdź. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi: biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska. Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród. Wy rozproszyliście moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto ja się zajmę nieprawością waszych uczynków. Ja sam zbiorę resztę mych owiec ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, aby były płodne i liczne. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli, i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani nie trzeba będzie szukać którejkolwiek. Oto nadchodzą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi odrość sprawiedliwą. Będzie panował jak król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością.
Odpowiedzialni za życie religijne nazywani są w chrześcijaństwie, nie tylko nawet w Kościele katolickim, pasterzami. Księży i duchownych określamy jako duszpasterzy, pasterzy, arcypasterzy. Mówimy też o duszpasterstwie, o pracy duszpasterskiej, o teologii pastoralnej. Klerycy na przykład, czy studenci teologii, wszyscy studiują tak zwaną teologię pastoralną, a więc teologię z łaciny dotyczącą duszpasterstwa. Protestanci nazywają odpowiedzialnych za życie duchowne pastorami, co oznacza po łacinie właśnie pasterz. Określenie to bardzo częste w Kościele wywodzi się ze środowiska dawnej Palestyny, gdzie, zwłaszcza na południu, w okolicach Jerozolimy, nie ma dobrej ziemi na to, żeby rozwijać rolnictwo, i podstawowym zajęciem ludzi od najdawniejszych czasów było właśnie pasterstwo. Pasiono owce, kozy, drobne zwierzęta. I ten zawód był w dawnych czasach najbardziej rozpowszechniony w Ziemi Świętej. Dawid był przecież też pasterzem. Dawid, który został powołany na króla. Porównując odpowiedzialnych również i królów, i proroków, w ogóle przywódców ludu do pasterzy, chciano zwrócić uwagę na to, że powinni oni traktować ludzi sobie powierzonych jak dobrzy pasterze, a więc okazywać troskliwość, opiekę, dobroć. W warunkach Palestyny to troszkę inaczej niż w naszych górach na południu Polski. To jeszcze bronić owiec przed jakimiś wilkami, a także szukać zagubionej, zaginionej tej, która gdzieś zaplątała się w rozpadlinach skalnych. Pastorał biskupi to jest właśnie odpowiednik tej laski pasterskiej, którą się pasterze w dawnej Palestynie posługiwali. Taką ma on symbolikę. A więc porównujemy naszych księży, porównujemy ich do pasterzy i mówimy, że są duszpasterzami. Pragnienie. Wszyscy pragniemy, żeby nie brakło tych dobrych pasterzy, kapłanów, którzy będą dla nas zachęcającym przykładem wiary i sumienia, prawdziwymi duchowymi przewodnikami, odpowiedzialnymi i sumiennymi doradcami, którym możemy rzeczywiście zaufać. I ludzie to rzeczywiście, jako ksiądz od 43 lat, to zaufanie ludzi jest naprawdę wielkie, wielkie, które nam okazują. A więc, żeby nie brakło tych pasterzy, którym będziemy mogli powierzyć swoje problemy i sprawy duchowe, zwłaszcza w sakramencie pojednania, ale którzy będą też nas nauczać, prowadzić, organizować nasze nabożeństwa, odprawiać mszę świętą. Czas wakacji to czas przyjmowania kandydatów do seminariów duchownych. Oby ich nie brakło.
Psalm responsoryjny. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny pobrzęgi. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy.
Niekiedy brakuje dobrych pasterzy, duszpasterzy, odpowiedzialnych przewodników wiary, godnych zaufania powierników. Dlatego najważniejszym naszym pasterzem jest sam Bóg. Dlatego psalmista mówi: Pan moim pasterzem, niczego mi nie braknie, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę. Pan Bóg, który broni, który prowadzi człowieka, który obrazowo mówiąc, tak jak to jest w psalmie, pozwala mu odpoczywać na zielonych pastwiskach, to na zielonej to terenach, a więc to się nam kojarzy z obecnymi wakacjami. Prowadzi nad wody, orzeźwia moją duszę. A psalm kończy się słowami: zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Co to znaczy zamieszkać w domu Pana? Dla nas konkretnie oznacza to chętnie nawiedzać Kościół. Swój Kościół, ale również i inne kościoły, na przykład w czasie urlopu. Tyle jest pięknych kościołów, które są domami modlitwy, domami, gdzie Pan Bóg jest rzeczywiście obecny, ale też i świadectwem religijności wielu pokoleń nieraz ludzi, którzy się w tych miejscach modlili. Przecież są kościoły mówimy zabytkowe, a więc z punktu widzenia wiary patrzymy na nie w ten sposób, że całe pokolenia ludzi w tych murach, w tym pomieszczeniu się modliło, powierzało z wiarą Bogu swoje sprawy. I modląc się, wchodzimy w tę atmosferę Kościoła. Tak jak kiedyś mówił święty Jan Paweł II, że Kalwaria, sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jest dla niego miejscem uświęconym obecnością, modlitwą tylu pokoleń ludzi. W innych krajach też są kościoły. Często wyjeżdżamy, często nawet pracujemy w innych krajach. I zwracam uwagę na to, że w innych krajach, takich jak Niemcy, Austria, może troszkę trudniej z kościołami katolickimi w Anglii czy Szwecji. Niemniej jednak te kościoły są, niekiedy są troszkę opuszczone, żebyśmy też w czasie naszych wakacyjnych programów umieli troszkę znaleźć czasu na przyjście do kościoła, na zastanowienie się i pomyślenie nad tym, ile pokoleń, ilu ludzi modliło się w tej świątyni. W mojej parafii rodzinnej też jest kościół ponad wiele, wiele wieków, 7 wieków czy więcej, a ten, który jest, te mury, które są, też mają 500 czy 400 lat, a więc też jest tam, zawierają się w tym kościele modlitwy naprawdę wielu pokoleń. Kiedyś liczyłem, że jest to nawet 20 pokoleń. Umiejmy Kościół potraktować jako miejsce modlitwy, spotkania, które nawet swoją architekturą, wystrojem kieruje nasze oczy na tabernakulum, gdzie przebywa Pan Bóg dla nas.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur, wrogość. W swym ciele pozbawił on mocy prawo przykazań, wyrażone w zrządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój i w ten sposób jednych, jak i drugich, znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzy jesteście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca.
Pan Jezus pojednał nas z Bogiem, ale w ten sposób również zobowiązał i zachęcił do pojednania z innymi ludźmi. Autor listu do Efezjan ukazuje to w sposób obrazowy, że Pan Jezus jakby zburzył mur, który oddzielał w jerozolimskiej dawnej świątyni miejsce dla ludu wybranego od pogan. Poganie nie mogli przybliżyć się do ołtarza, a Pan Jezus jakby umożliwia im ten bliski przystęp do Ojca, do Pana Boga. Gdy rzeczywiście przybliżamy się do Pana Boga szczerze, to również zbliżamy się do siebie nawzajem. Im bliżej Pana Boga jesteśmy, tym bliżej innych ludzi, zwłaszcza tych, którzy też starają się być jak najbliżej Boga. Będąc blisko Boga, spotykamy właśnie takich ludzi. Dlatego właściwie przeżywana wiara i miłość Boga łączy nas również ze sobą nawzajem. Otwiera drogę do wzajemnej zgody, życzliwości i miłości. Chrześcijanin jest powołany do tego, aby żył w przyjaźni z innymi ludźmi. Zaczynając od najbliższego środowiska, a więc własnej rodziny. W rodzinie tak naprawdę zaczyna się nasza miłość bliźniego. Kto umie kochać własną rodzinę, łatwiej zdobędzie się na podobną życzliwość, dobroć i szczerą przyjaźń wobec innych ludzi. Będzie niejako poszerzał zakres swojej miłości z własnej rodziny na innych, traktując ich również na sposób trochę rodzinny, a więc z otwartością, szczerą życzliwością i gotowością nawet do bezinteresownej pomocy. Kto nie kocha własnej rodziny, własnej żony, własnego męża, własnych dzieci, jakże będzie umiał okazywać szczerą dobroć i życzliwość innym ludziom? Papież Franciszek tak pięknie mówi o roli rodziny i czyni to zwłaszcza w adhortacji Amoris Laetitia, radość miłości. Ta dobra, kochająca się rodzina jest także szkołą chrześcijańskiej miłości. Dzieci uczą się najbardziej od własnych rodziców, jak mieć zaufanie do innych, jak się z nimi przyjaźnić i współpracować, a nie tylko stale podejrzewać o wrogość i nierzeczliwość. Nie tylko wysuwać coraz to nowe roszczenia. A dzieci z rodzin alkoholików, czy rozbitych, wiecznie skłóconych i nienawidzących, jak się nauczą tej miłości, życzliwości do innych ludzi? Jako duszpasterze możemy lepiej zrozumieć zachowanie ludzi, znając rodzinę, z której pochodzą, w której się wychowali. Czy jako chrześcijanie jesteśmy świadomi tej odpowiedzialności? Czy nasze rodziny są prawdziwą szkołą szczerego pokoju między ludźmi i w stosunku do Boga?
Thank you.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A on rzekł do nich: pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nim, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.
Jezusowa zachęta do wypoczynku staje się szczególnie aktualna w czasie wakacyjnym i urlopowym. Chodzi o zasłużony odpoczynek, który polega na zmianie miejsca pobytu, zmianie otoczenia. Wakacyjny, urlopowy odpoczynek jest nam bardzo potrzebny. Wręcz niezbędny dla naszej równowagi psychicznej w czasach, gdy praca zawodowa jest jednak coraz bardziej wyczerpująca umysłowo i w sensie odpowiedzialności. Sami mówimy, że chcemy się wyrwać z tej nerwowej atmosfery codziennej pracy i obowiązków. Czujemy, że potrzebny nam jest bliższy kontakt z przyrodą, zwłaszcza dla tych, którzy mieszkają i pracują w miastach, szczególnie w wielkich miastach. Ale wakacyjne wytchnienie nie powinno być okazją do poluźnienia więzów rodzinnych, wyrwania się z odpowiedzialności za siebie i najbliższych. Wręcz przeciwnie. Wspólnie spędzany urlop jest wielką szansą na wzmocnienie tych więzi z osobami, przede wszystkim tymi, które są nam najbliższe i najdroższe. Jest bardzo potrzebne dla naszych rodzin. Jest okazją do wspólnego poznawania innego środowiska, innych ludzi, a także czasu do bliższego wzajemnego kontaktu, kiedy nie musimy już pędzić w codziennym wirze pracy i obowiązków. Czasem chodzi o lepsze zrozumienie się, o spokojniejsze rozmowy, o nowe sposoby okazywania sobie życzliwości i miłości. Będzie ona potrzebna na przeżywanie kolejnych wyzwań, jakie postawi przed nam życie po urlopie. Wakacyjny odpoczynek może i powinien wyzwolić w nas więcej dobroci, szlachetności, wrażliwości na piękno przyrody i drugiego człowieka. Wreszcie atmosfera wakacyjnego odpoczynku otwiera nas jeszcze bardziej na Boga, którego można dostrzec zarówno w pięknie przyrody, jak i dobroci innych ludzi, zwłaszcza nam bliskich. Nie szukajmy od daleko. Czas wakacji to również czas słuchania Boga w niedzielnej liturgii, w religijnych programach radiowych i telewizyjnych, dobrej i budującej prasie, literaturze. A nie tylko bezmyślnego szukania sensacyjnych nowinek o przestępstwach i skandalach. Bo takie korzystanie z mediów na pewno nas nie uszlachetni. Kto z kim przestaje, takim się staje. Tutaj się w pełni realizuje w wyborze mediów, z którymi, przez które się kontaktujemy. Tutaj się realizuje to przysłowie. Dlatego Pan Jezus właśnie w czasie wypoczynku naucza. Naucza, apostołowie, tak jak mówi Ewangelia, chcą się po prostu wyrwać gdzieś dalej, w inne miejsce, bardziej odludne, takie miejsce, jakich wiele jest wokół Jeziora Galilejskiego jeszcze i dzisiaj. Ale ludzie szukają, ludzie dążą do Niego. I dlatego Pan Jezus nawet w czasie wypoczynku naucza. I nas również Pan Jezus w czasie urlopowego wypoczynku chce czegoś nauczyć. Czy potrafimy Go słuchać i rozumieć?
Serdecznie dziękujemy księdzu profesorowi za wprowadzenie nas w dzisiejszy program Szukając Słowa Bożego, który traktuje o liturgii słowa na najbliższą niedzielę. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu, do wspólnej refleksji nad tymi poszczególnymi fragmentami z najbliższej niedzieli. Przypomnijmy numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, spoza granic numery kontaktowe 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Na zegarach 18:48, na antenie Radia Maria trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz profesor Stanisław Hałas, sercjanin, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zapraszam radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego. Odbierzmy telefony, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz z południa Polski. Chciałbym prosić o wyjaśnienie tutaj wersetu 15 i 16 z listu do Efezjan. Czytamy w tych wersetach taką myśl, że Chrystus jednych i drugich, czyli choćby o Żydów i o pogan, znów pojednał z Bogiem przez krzyż. To jest tam 15 i 16 werset. Chodzi mianowicie mi o to słowo znów, no, które wskazywałoby na to, że przed pojednaniem ludzi z Bogiem przez krzyż miało miejsce jeszcze wcześniej jakieś pojednanie tych Żydów i pogan z Bogiem. No i właśnie chodzi o to, czym było to wcześniejsze pojednanie ludzi z Bogiem, przed tym pojednaniem z Bogiem przez Chrystusa, przez krzyż. Czekam na odpowiedź. Dziękuję.
Tak, panie Januszu, patrzę tutaj na tekst. W ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem. Chodzi o to znów, odnosi się do porównania, do pojednania z Bogiem, a więc zarówno ten naród wybrany Starego Testamentu, jak i chrześcijan wywodzących się z pogan, bo wiemy, że w czasach apostolskich był to problem bardzo, bardzo wielki, dlatego że Żydzi no, uważali, że oni są narodem wybranym. Zresztą byli też i w niewoli u narodów pogańskich i traktowali ich z wielką niechęcią, delikatnie mówiąc. A więc to nie chodzi o to, że pojednanie ze sobą znów Żydów i pogan, że tak jakby oni kiedyś się rozłączyli, na początku byli jednym, później się rozłączyli i teraz znów, tylko to znów odnosi się do pojednania z Panem Bogiem. Z Bogiem, bo dlatego, że naród wybrany popełniał wielkie grzechy i odszedł od Pana Boga i trzeba go było pojednać. A także i poganie daleko odeszli od Boga i Święty Paweł w liście do Rzymian w pierwszych dwóch rozdziałach to szczegółowo wyjaśnia, ile, jak bardzo potrzebują usprawiedliwienia, a więc przywrócenia tej niewinności, tej pierwotnej godności i miłości, zdolności do miłości i jedni i drudzy, i poganie i Żydzi. Dziękuję bardzo.
Na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Nasza wspólna refleksja nad Słowem Bożym na najbliższą niedzielę. Odbieramy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Marian Maniuś ze Śląska.
Prosimy.
Widziałem w telewizji takie dwa obrazy. I to jest piękne, jak w górach idzie pasterz, a za nim idą owieczki, prawda? To jest takie coś fajnego. I potem też widziałem w dzienniku, że idą owieczki, ale koło nich nie ma żadnego pasterza, tylko one beczą, te owieczki beczą, a za nimi jadą cztery radiowozy. I moje takie pytanie jest do księdza. Czy pasterz powinien iść z tymi owieczkami, a może pasterzy się boją tych owieczek? I to jest na dzień dzisiejszy bardzo ważne, bo owieczki idą bez pasterza, a to, co dzisiaj było powiedziane, że pasterze są i wiemy, że w Polsce jest dużo pasterzy i powinni coś z tym zrobić, bo dlaczego policja ma ich pilnować, a nie pasterze? I bardzo bym prosił troszeczkę na ten temat coś powiedzieć. Z Panem Bogiem.
Dziękuję panu Marianowi za to, że jakoś zwrócił uwagę na to, co mówiłem o pasterzach, o tym porównaniu. I rzeczywiście, jak to pasterz idzie, prowadzi owce, idzie przodem i chyba to w naszych górach to też jest właściwie podobnie. Podobnie też i w Palestynie. Chociaż tamte owce są troszkę innej odmiany, między innymi mają, ja to zauważyłem kiedyś będąc w Ziemi Świętej, mają dłuższe uszy, żeby się wachlować, żeby chronić po prostu głowę przed nadmiernym słońcem, bo brakuje cienia, brakuje drzew, tak jak u nas w naszym polskim klimacie. No więc pasterze są. No i chodzi o to, żeby ich nie brakło i żeby byli jak najlepsi. My, ponieważ całe prawie praktycznie kapłańskie życie jestem związany z seminarium, z uczelnią, a więc my dokładamy wszelkich starań, żeby ci pasterze byli jak najlepsi. Z drugiej strony sobie tak też myślę, no, że ksiądz to jest wysoki ideał i my też robimy rachunek sumienia, czy na przykład zrobiłem wszystko, co mogłem w tej danej sytuacji, czy wszystko, co było w mojej mocy, zrobiłem dla takich czy innych ludzi. No, a więc na pewno się starają. Księża też odprawiają rekolekcje i starają się. Jest ten wysiłek nieustanny, żeby być jak najlepszym księdzem, żeby jak najlepiej odpowiadać. To jest powołanie kapłańskie. To jest powołanie do tego, żeby realizować ten ideał jak najlepiej. I wiemy, że to jest dosyć trudne, ale na pewno w kościele, w zakonach, ja też należę do zakonu, Zgromadzenie Księży Sercanów, jest ten wielki wysiłek do tego, żeby księża, ci, którzy się uczą, przygotowują, byli jak najlepszymi. Oni mają nie tylko wykłady, ale mają konferencje z wychowawcami, z rektorem seminarium, z ojcami duchownymi. No i mają też i praktyki, a więc oni są dopuszczani do kolejnych posług lektoratu, akolitatu, później do święceń diakonatu. To wszystko jest w tym celu. A później, jeżeli jak już są księżmi, to przecież odprawiają rekolekcje i my w zgromadzeniu mamy też obowiązek corocznych takich rekolekcji zamkniętych, ścisłych, żeby się zastanawiać nad tym, czy robię wszystko, co w mojej mocy i sile, żeby odpowiedzieć na ten ideał kapłaństwa, ideał tej posługi duszpasterskiej. Dziękuję bardzo.
I zapraszamy kolejną osobę. Bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
I mówi Paweł z diecezji Płockiej. Szczęść Boże obu ojcom. Ja chciałbym się odnieść do tego pierwszego, wstępnego słowa. Biada pasterzom. Ale czy na tym można poprzestać? Bo owce są przeznaczone pasterzowi, a pasterz powierzony jest owcom. I pasterz jest jeden, a trzoda liczna. I aby pasterz mógł właściwie wypełniać swoją funkcję, konieczne są według mnie dwa warunki. Pierwsze, musi czerpać siłę z rąk najwyższego pasterza, a po drugie musi mieć do czynienia z owcami, które nie stwarzają mu nadmiernych kłopotów. I te dwa warunki, z których ważniejszy jest pierwszy, decydują o harmonijnej relacji obojga, ale najistotniejszą sprawą w tej relacji jest to, aby pasterz kochał swoje owce, a w miłość również może zasilać się tylko u najwyższego pasterza. Czyli reasumując, konieczna jest nieustanna więź z najwyższym pasterzem i ta relacja będzie przykładnie oddziaływać na owce. Najwyższy pasterz, jak napisał święty Paweł, jest naszym pokojem, a pokój Jezusowy, tak jak również w innym miejscu pisze święty Paweł, przewyższa wszelki ludzki umysł i gdy staje się udziałem życia ludzkiego, troszczy się o stan umysłu człowieka i o serce człowieka. I dopiero w atmosferze pokoju czyny człowieka nabierają właściwego kształtu. Jak to osiągnąć? Prosić o pokój i nosić w sercu nieustannie tęsknotę za tym darem, a Bóg, który odpowiada na dobre tęsknoty serca, przyjdzie ze swoim pokojem. Możemy być pewni. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję panu z diecezji płockiej. Pan ma w pełni rację. My też nauczamy, że aby być dobrym księdzem, duszpasterzem, no trzeba mieć ten kontakt z Bogiem samemu. Trzeba mieć czas na modlitwę, trzeba się modlić, trzeba w skupieniu sprawować Eucharystię, trzeba adorować Pana Jezusa. To o tym uczymy i staramy się i mamy nawet obowiązek. No, na przykład w moim zgromadzeniu Księży Sercanów mamy taką praktykę adoracji, nie tylko msza święta, ale i adoracja półgodzinna wieczorem. No a także jest liturgia godzin, prawda? To wspólnie z całym Kościołem. A więc na pewno ten kontakt, na pewno o ten kontakt chodzi, on jest podstawą. Gdy chodzi o owce, No ma pan rację, bo na pewno... Na pewno czasami księża sami narzekają, ci duszpasterze, bo ja tam jako wykładowca to może nie mam takich problemów, ale duszpasterze nieraz słyszałem, że narzekają, że też no, po prostu dla nich po ludzku rzecz biorąc ta parafia jest trudna, tak się mówi, nie? Między księżmi. No czy... prawda, czy pójdzie na tą, czy inną parafię, no to oni sobie tam między sobą dyskutują, że ta jest trudniejsza, bo są tacy ludzie i inni. I rzeczywiście ludzie potrafią bardzo utrudnić na pewno posługę księdza. No, to są takie przykłady. Myślę, że ja nie będę cytował, ale znam taki też przykład no księdza bardzo, już zresztą nieżyjącego, bardzo takiego no, rzetelnego, który bardzo lubił swoją pracę duszpasterską, często o niej mówił, dyskutował, zastanawiał się, no a parafianie go po prostu no, wygryźli tak, że zbuntowali się i jakoś tam musiał tą parafię opuścić, później już nie był proboszczem, no i tak ten czas na pewno mu bardzo, bardzo przykro było. No więc można i tak, i później żeśmy się dowiedzieli, że tam pewien człowiek no po prostu zbierał ludzi, fundował im alkohol, no bo ten ksiądz właśnie mówił, krytykował meliny, picie alkoholu. No więc on zbierał tych ludzi, fundował im i buntował ich na tego księdza. No, ludzie są zdolni do takich postaw też i warto na to zwrócić uwagę. Kiedy my czasami może krytykujemy księży, ja mówię, no księża się nie boimy tej krytyki, no bo przecież jeżeli ona jest jakoś rzeczowa, sensowna, no to przecież jak najbardziej, nikt nie jest ideałem, a tym bardziej, jak powiedziałem, ideał księdza jest bardzo wysoki, więc tak w całej rozciągłości, w całej pełni go zrealizować, to jest jednak dosyć trudno. No, ale żeby nie było takiej złośliwości. To, co o pokoju pan na końcu mówił, Chrystus jest naszym pokojem, pokój, to w Piśmie Świętym jest ciekawe takie pojęcie szersze pokoju. Pokój to, my dzisiaj mówimy o pokoju jako o braku wojny, że gdzieś tam no nie ma wojny, mamy pokój. Ale pokój to jest też coś więcej i dlatego też ludy semickie, również i Arabowie się pozdrawiają salam aleikum, szalom. Pan Jezus przecież mówi pokój wam, nie? To jest zwyczajowe pozdrowienie, tak jak u nas dzień dobry, to tam jest pokój wam, nie? I ten pokój to jest rzeczywiście taka zgoda, miłość, jedność, życzliwość, no nawet miłość, prawda? Więc w tym sensie, nie? To jest, można powiedzieć, że biblijnie pokój to jest jakoś inne określenie też miłości. Pokój z Bogiem, pokój z ludźmi. Dziękuję.
Zapraszamy kolejną osobę. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Gabriela, archidiecezja łódzka. Właśnie też zwróciłam uwagę na ten pokój. Jakoś tak mnie uderzył ten pokój w tych czytaniach, że świat teraz upragnie tego pokoju, że nie ma tego pokoju. Że ludzie latają z tych psychoterapeutów i szukają pomocy, a tak naprawdę nikt nie może im pomóc oprócz Boga. Bo psychoterapeuci są tylko zwykłymi ludźmi. Tak samo, tak jak my, tak samo zresztą jak i księża. Też oni przecież są tacy sami jak my, pochodzą z rodzin, takich jak teraz. I nieraz no naprawdę musimy się znosić i oni nas, i nieraz my ich, tych naszych pasterzy, a oni z nami muszą wytrzymać. Ciężko czasami jest. I właśnie niespokojne jest serce człowieka, dopóki w Panu nie spocznie. I po prostu no, spotkanie Jezusa, księcia pokoju, to jest po prostu coś wspaniałego, mega sprawa. super sprawa na całe życie. Spotkanie, które odmienia życie i świat. I też jeszcze właśnie psalm, oczywiście, który jest najwspanialszym psalmem na świecie, budzi otuchę, nadzieję, zaufanie wzbudza do Pana. I to, że Pan jest naszą sprawiedliwością. Bo też nieraz nam się wydaje, że życie nas niesprawiedliwie potraktowało, coś nam się nie udało, coś tak nagle zostało przerwane, ktoś nagle odszedł. A sprawiedliwość jest nasza u Pana. Nieraz mówimy na próżno, daremnie się trudziłem. Ale to nieprawda, bo mamy zapłatę u Boga naszego, który jest w niebie. Dziękuję, to tyle. Z Panem Bogiem.
Dziękuję pani Gabrieli za szczere tutaj uwagi. No, tak to jest, że na pewno ten, jak już powiedziałem, ideał jest wysoki. No i czasami trzeba jakoś spokojnie, że rozumiem, że ludzie by pragnęli, żeby ksiądz był taki, czy inny jeszcze co innego zrobił. Ja też czasami młodszym moim współbraciom w zakonie tłumaczę, że nie ma ludzi takich całkiem idealnych, bo jesteśmy w pewnym sensie ograniczeni i to dotyczy naprawdę wszystkich ludzi. Jeżeli ktoś jest na przykład bardzo kontaktowy, to też może nie ma czasu na refleksję, na jakieś skupienie. Jeżeli ktoś jest, mówimy, skupiony, powiedzmy, dużo pisze, pracuje, no to mówimy, że zamknięty w sobie, możemy go podejrzewać o egoizm i tak dalej. Więc chodzi o to, żeby się rozumieć, starać się rozumieć z życzliwością. No i pokój to jest rzeczywiście ten ideał pokoju, że to jest pokój, to jest ta sytuacja, w której czujemy się dobrze i w której mamy zaufanie do innych ludzi. To nie jest tylko brak wojny, prawda? Że my się tam przygotowujemy, zbroimy, prawda? Że ktoś tam się obraził nie chce się odzywać do drugiego, jakieś tam haki wymyśla na tym, żeby mu zaszkodzić, a ten drugi się z kolei boi, że ten się zemści, że nie wiadomo, co zrobi. No więc to nie o to chodzi. Pokój to jest właśnie ta atmosfera zaufania, życzliwości, która nam jest bardzo potrzebna. A na końcu jest w tym liście do Efezjan, że on jest naszą sprawiedliwość. Nie, to jest z Jeremiasza. Pan jest naszą sprawiedliwością, więc to sprawiedliwość to też nie jest tak tylko stricte w sensie sądowniczym, prawda, że wymierzyć sprawiedliwość. Dokładnie wyliczyć. Ja to nawet studentom tłumaczę, że to nie jest taka sprawiedliwość w sensie rozdzielczym, że no ktoś da wypłatę, dużą wypłatę, to jest sprawiedliwy. Jeżeli ktoś da dobrą ocenę na egzamin, no to jest sprawiedliwy profesor. A nie daj Boże, gdyby dał troszkę słabszą ocenę, to jest na pewno niesprawiedliwy. Więc sprawiedliwość to jest to słowo biblijne, ono bardzo w takim wymiarze bardzo ludzkim. Sprawiedliwy to jest też człowiek miły, człowiek dobry. To tam jest jakoś to pojęcie jest bardzo takie bliskie człowieczeństwu. I dlatego mówimy, że na przykład oboje byli sprawiedliwi wobec Boga. To nie znaczy, że oni drobiazgowo przestrzegali wszystkich przepisów tam rodzice Jana Chrzciciela, tylko że oni byli równocześnie tacy dobrzy, mili. Mówimy, święty Paweł mówi o usprawiedliwieniu. Co to znaczy usprawiedliwienie? To nie znaczy takie zwykłe, tak jak ktoś usprawiedliwi swoją nieobecność w szkole albo nieobecność w pracy, tylko to jest przywrócenie tej takiej szlachetności, niewinności, dobroci, takiego prawdziwie bogatego chrześcijańskiego człowieczeństwa. Tyle, dziękuję bardzo pani Gabrieli.
9 minut po godzinie 19 na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Już za chwileczkę odbieramy kolejne telefony. Przez liturgię słowa najbliższej niedzieli prowadzi nas podczas dzisiejszej audycji ksiądz profesor Stanisław Hałas, seccanin, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Witam, mam na imię Jan. Odnośnie czytania dzisiejszej Ewangelii, to chciałem tylko zauważyć, nie wiem czy słusznie, ale że Pan Jezus rozsyłał swoich uczniów nie jako Chrystus, tylko właśnie jako nauczyciel, jako rabbi. Tak sobie wyobrażam, że oni pewnie tam opowiadali tym spotkanym ludziom o wskrzeszeniach, o uzdrowieniach, o różnych cudach, no i o tej rewolucyjnej moralności Pana Jezusa, którą można skreślić w jednym zdaniu, że jak możesz mówić, że miłujesz Pana Boga, którego nie widzisz, kiedy nie miłujesz bliźniego, którego widzisz. Dopiero ta nauka nabrała takiej faktycznej mocy po śmierci i po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a w zasadzie po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy apostołowie mieli to przekonanie, że Pan Jezus jest właśnie Mesjaszem. I to właśnie głoszenie, że Pan Jezus jest Mesjaszem, było dla nich właśnie bardzo groźne w tym świecie, w którym oni żyli, bo to było po prostu bluźnierstwo. Zresztą do dzisiejszego dnia głoszenie, że Jezus jest Chrystusem, jest groźne i z tego powodu masa ludzi ginie. To wszystko. Dziękuję.
Tak, dziękuję panu Janowi. To takie bardzo szczegółowe, widzę, rozumienie, próba refleksji nad Pismem Świętym. I dziękuję w ogóle za wszystkie pytania, bo one świadczą o takiej wnikliwości słuchania Słowa Bożego. No i o to chodzi, żeby nie tylko jakoś po powierzchni się ślizgać, ale rzeczywiście to Słowo Boże tak dogłębnie przyjąć, zrozumieć. Pan Jezus posyła uczniów po to, żeby nauczali. Najpierw, nie, to jest tam wymienione, aby nauczali, aby uzdrawiali, aby wypędzali złe duchy. No więc nauka, zaczynając od nauki, zawsze tak zaczynamy. Formacja jest rzeczą niebagatelną wcale i bardzo ważną. To nie jest obojętne, prawda, że rób ta, co chce, ta i byleby tylko dobrym być, nie narazić się, zwłaszcza tam komuś, to już wystarczy. To nie jest, czasami to są błędne poglądy i one nie prowadzą do jakiegoś uszlachetnienia człowieka, do tego, żeby człowiek stał się dobrym, życzliwym, żeby umiał szanować innych. Więc właściwa nauka, prawda, żeby mówimy o urzędzie nauczycielskim Kościoła, to jest zawsze podkreślane, że że Kościół naucza na przykład o świętości życia, o ochronie życia od naturalnego od poczęcia do naturalnej śmierci. To chociaż niektórym ludziom jest to nawet troszkę trudno przyjąć, prawda? Im się wydaje, że w ten sposób ktoś tłumaczy, że w ten sposób po co przedłużać cierpienia, lepiej może skrócić te cierpienia, będzie łatwiej. No ale z drugiej strony zauważamy, że za tym może się kryć taka chęć zaoszczędzenia, w cudzysłowie, żeby nie leczyć, nie pomagać, tylko sobie ułatwić, prawda? I pieniądze gdzieś tam przejąć, prawda? W jakiejś organizacji. A więc nauka, ale też i dobro w szerokim znaczeniu. A więc dobre słowo, dobry kontakt, uczenie. Mówimy o formowaniu człowieka. To wszystko należy do Kościoła. Bardzo ważną jest... Kościół zawsze przywiązywał wagę też do uczenia ludzi jakiejś sprawiedliwości, miłości bliźniego, nie tylko słowem, ale i czynem. I zawsze od początku w Kościele była ta działalność charytatywna i takimi pierwszymi, którzy byli odpowiedzialni, to byli właśnie diakoni. To nazywało wtedy posługa stołów. To oznaczało po prostu dożywianie ludzi biednych. W dawnych czasach to było biednych o wiele więcej. My dzisiaj mamy warunki o wiele bogatsze. Ciekawa rzecz, archeologowie badają te warunki życia. Dzisiaj można, powiedzmy, przez badanie DNA i tak dalej łatwo osiągnąć, więc można bardzo wiele rzeczy ciekawych wyciągnąć, jak żyli ludzie w dawnych czasach, a więc żyli na pewno znacznie ubogo, bardziej ubogo, biednie. No i Kościół zawsze uwrażliwiał na to, nie? To diakoni to byli początki, to była ta posługa, dożywianie ludzi biednych. Opieka nad najbiedniejszymi wdowami, które nie miały rodzin i nie miały majątku. Kościół później to rozwijał. To, co się zaczęło od apostołów, później bardzo pięknie na przykład założyciele zakonów to rozwijali, a więc wychowanie młodzieży. Ile zakonów jest takich, które salezjanie, ale wszyscy, prawda? Teraz niedawno odwiedziłem tak zwane sercańskie dni młodych, a więc jest to takie duszpasterstwo młodzieży pod Lublinem prowadzimy, ale i nie tylko Sercanie, bo i inne zakony widzę, że też prowadzą takie dni młodzieży. To jest cały tydzień. Oni tam mieszkają, uczestniczą w Eucharystii, mieszkają pod namiotami, a więc mają takie wakacje, uczą się tam różnych technik, ale też jest jakaś formacja duchowa, jest i msza święta, jest i konferencja, jest i śpiew religijny. A więc widzimy, tak samo opieka nad chorymi. Pan Jezus wysyłał, żeby apostołów, uczniów, żeby leczyli, uzdrawiali. Jak z tym uzdrowieniem? No, powiemy, że dzisiaj technicznie biorąc to się wyspecjalizowała bardzo medycyna i dziękować Bogu, trzeba z tego korzystać, ale też i jakoś przecież były zakony, Kościół pierwszy zakładał szpitale, dzisiaj wiadomo, ale są też szpitale pod jakąś szczególną opieką Kościoła, na przykład bonifratrów. I to jest ta działalność, po prostu jest to, czyli możemy najogólniej powiedzieć, że jest to formowanie ludzi, uczenie, zachęta ludzi do tego, żeby byli dobrzy, żeby wierzyli w Pana Boga, a żeby się ta wiara również przejawiała w stosunku do innych. To tyle bym powiedział. Tak to jest, gdy chodzi o apostołów. I później jakoś to było bardzo ubogacane, rozwijane w historii Kościoła.
20 minut po godzinie 19 odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże. Mówi Agata z Białegostoku. Chciałam się odnieść jeszcze do właśnie sprawy kwestii pokoju w relacjach lud Boży a kapłani. To znaczy nie chciałabym mówić o jakichś skrajnych sytuacjach, które zawsze w życiu się zdarzają, natomiast chciałam powiedzieć, że jeżeli zaufamy Bogu, jeżeli ufamy Bogu i z ufnością podchodzimy do wszystkiego, co z łaski Bożej nam Bóg stawia na naszej drodze, to musimy też, powinniśmy przyjąć kapłanów i też odwrotnie kapłani lud Boży takim z pokorą. Jeżeli jest jakaś trudność w takich relacjach, to myślę, że trzeba właśnie z zaufaniem rozważyć, że to jest zadanie od Pana Boga, że Bóg stawia nam taką trudność, żebyśmy może po prostu zadziałali w jakiś sposób. Jeżeli jest trudny kapłan, to może potrzebuje modlitwy naszej. Jeżeli są parafianie trudni, to po prostu może to jest do przemyślenia, że powinniśmy być bardziej pokorni. Dzisiaj bardzo dużo z nas ludzi jest takich niecierpliwych. Wszystko chcielibyśmy po prostu od razu, żeby było dobrze załatwione. A ludzie są różni, a wola Boża jest jeszcze inna od naszego myślenia. Także chciałabym wszystkich prosić o taką pokorę, zaufanie w sytuacjach, które po prostu Bóg stawia na naszej drodze i właśnie z miłością, żeby podchodzić do drugiego człowieka, tak do kapłana, jak kapłan też do parafian. No to tyle. Szczęść Boże. Bóg zapłać.
Dziękuję pani Agato. Ja myślę, że ksiądz na ogół, że ksiądz no stara się, żeby jak najlepiej podejść do ludzi. Może czasami ze względu na to, że ksiądz tam gdzieś mieszka osobno, to może ludzie się też, tak się zastanawiam, czy tak nie jest, że dopatrują się, że on jest troszkę nieprzystępny, że jest jakiś pyszny. To czasami być może, że to są nawet takie troszkę uprzedzenia, które nawet nie mają podstaw, a z drugiej strony, no to wiadomo jak z ludźmi, prawda, że zawsze mówimy o umiejętności dogadania się tak na poziomie bardzo ludzkim. I w jednym przychodzi to łatwiej, innym troszkę trudniej. Jeden, powiedzmy, się uśmiechnie grzecznie. No i jakoś wszystkie sobie drzwi otworzy, utoruje, nie ma problemów z nikim. A inny jest taki troszkę bardziej podejrzliwy i dopatruje się może nawet niekiedy niepotrzebnie. No, tak to zależy też od ludzi, nie? I tutaj pani na to zwróciła uwagę, za to dziękuję. Pani mówiła też, zachęcała do modlitwy za kapłanów. Ja się spotkałem, oczywiście, że są ludzie, różni znajomi mi mówią, że się modlą. Są tak zwane margaretki, czyli takie różańce, że ktoś, grupa 5 osób odmawia po 1/10 codziennie za danego księdza i takiemu księdzu dają taki bloczek z tym zaświadczeniem, czy informują. I ja dwie takie margaretki otrzymałem. Bardzo, bardzo jestem wdzięczny. Cieszę się z tego. Jest to po prostu taka miła świadomość, że ludzie są życzliwi. Zresztą muszę jako ksiądz powiedzieć, że tej życzliwości ludzkiej bardzo dużo w życiu doświadczyłem i gdy tak sobie myślę, że gdybym nie był księdzem, to bym tyle życzliwości bym na pewno nie doświadczył, bo bym się tam zamknął do jednego środowiska, a tak to naprawdę wielu ludzi i tym różnym ludziom, którzy może mnie słuchają, za to bardzo, bardzo dziękuję, bo jest to budujące. No, ksiądz jest też człowiekiem wrażliwym i to dotyczy każdego księdza i jak mówię, no, współpraca to też polega na tym, że no, ksiądz nawet jako, no, czuje się jakoś dowartościowany, czuje się akceptowany, mówimy już nie wymagamy może, że jakiejś wielkiej miłości, ale że jest akceptowany, że jest przyjmowany życzliwie, to też bardzo wielkim stopniu wpływa na posługę księdza i na jakieś patrzenie. No. No, ludzie tej życzliwości potrafią wiele okazać przy okazji, przy imieninach na przykład, przy różnych spotkaniach, więc to jako księża to doświadczamy i na pewno bardzo sobie to cenimy i jest to wielkim umocnieniem, zbudowaniem dla nas i zachętą, żeby jeszcze lepiej, jeszcze większego wysiłku dołożyć, żeby jeszcze lepiej wykonywać swoją posługę.
I tym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie podczas audycji Szukając Słowa Bożego po tekstach 16 Niedzieli Zwykłej. Przeprowadził nas ksiądz profesor Stanisław Hałas-Rcanin, wykładowca Uniwersytetu Łapieckiego Jana Pawła II w Krakowie, należący do dzieła biblijnego. Bóg zapłać, księże profesorze.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo.
Dziękuję również radiosłuchaczom za zasłuchanie, za także te głosy, które tak wiele także wniosły w naszą dzisiejszą dyskusję, w nasze dzisiejsze spotkanie podczas audycji Szukając Słowa Bożego.